A gościem programu Wnet Robert Winnicki, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
No to jakie jest stanowisko Konfederacji, jeżeli chodzi o incydent i tragedię w powiecie chrubieszowskim?
Stanowisko jest jasne. No, Konfederacja stoi na stanowisku, że polski rząd i polska armia powinna by zapewnić bezpieczeństwo nad polskim terytorium, na polskim terytorium i zrobić wszystko, żeby nie dać się wciągnąć do wojny. Natomiast to, co te fikołki, które rząd wykonywał felarnego dnia po południu i wieczorem, no to nie jest po prostu poważne.
A jakie zresztą fikołki wykonywał polski rząd?
No już przed 19, około 19 wiedzieli, że to ukraińska rakieta spadła. Nie było co do tego wątpliwości, ponieważ nad Polską krążą samoloty z precyzyjnymi radarami. I na posiedzeniu rządu, na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego było to już wiadome. Więc trzeba było wyjść z konferencją prasową i zakomunikować, że nastąpiła taka sytuacja. Nie brnąć, bo nawet posłowie PiS-u niektórzy brnęli w te dziwne teorie o wybuchu kukurydzy czy czymś takim w tym czasie. Nie brnąć dziwne teorie, nie robić całej szopki do właściwie późnych godzin nocnych, a de facto prezydent i premier dopiero następnego dnia potwierdzili, że była to ukraińska rakieta, czyli kilkanaście godzin po tym, kiedy mieli co do tego pewność. Tylko wyjść i powiedzieć, jak było po prostu. No, jakby trzeba było się zachowywać zgodnie z prawdą i zgodnie z jakąś godnością narodową, a nie czekać, aż swoje oświadczenia w tej sprawie wyda i Kijów, zresztą no nieprawdziwe, i Moskwa, która cieszyła się, że może tu coś rozegrać propagandowo, i Biały Dom, a oni przede wszystkim czekali na to, aż Biden wstanie, bo spał akurat. No to nie jest po prostu poważne, to jak się polskie władze zachowały.
A może teraz rację mają nie Stany Zjednoczone, tylko Ukraina, bo widzę, że nie wiem skąd nagle w Konfederacji takie zaufanie do agent rządowych z Białego Domu.
Nie chodzi o agendy rządowe z Białego Domu, tylko chodzi o pomiary wojskowych samolotów. Naprawdę, tutaj nie było wątpliwości już wczesnym wieczorem dnia, w którym się, czyli kilka godzin po tym zdarzeniu. A jeśli chodzi o stanowisko ukraińskie, Ukraińcy szli oczywiście w zaparte, więc to, co ewentualnie powinien rząd, żeby zachować się delikatnie, powinien wyjść i powiedzieć, że spadła rakieta. Z naszych danych wynika, że była to rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, bo mieliśmy tego dnia do czynienia z zmasowanym ostrzałem Ukrainy ze strony rosyjskiej. Strona ukraińska twierdzi, że była to rakieta rosyjska. Badamy sprawę. Po prostu należało wyjść i tak powiedzieć. Aż tak. Tyle i tylko tyle. Bo taka jest rzeczywistość. Zresztą no już wczoraj Zełenski się z tego wycofywał, że nie ma pewności. No bo jakby jest pewność co do tego, jaka rakieta spadła, tak? Znaczy, powtarzam, że już kilka godzin po tej katastrofie rząd na pewno wiedział, jaka rakieta spadła, tylko musieli poczekać, aż Biden wstanie i Amerykanie im powiedzą, żeby nie brnęli w fałszywe jakieś doktryny.
Tutaj. A to polski rząd chciał brnąć, pana zdaniem, w fałszywe doktryny?
No chcieli brnąć, no bo przecież to wzywanie rosyjskiego ambasadora gdzieś tam o północy, no było cały czas po tym, że po tej linii, że chcieli za wszelką cenę udowadniać. Zresztą o tym mówił marszałek Terlecki na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego dzień później, no że chcieli za wszelką cenę sprzedać wersję, że to jest rosyjska rakieta. No jakby to, jeśli coś szkodzi Polsce, jeśli coś wzmacnia rosyjską propagandę, to właśnie takie zachowania. To
właśnie takie próby. A skąd właściwie pan poseł wie, co mówił na tajnej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego marszałek Terlecki?
Dlatego, że byli tam nasi przedstawiciele i to, co powiedział pan marszałek Terlecki, to nie jest żadna tajemnica.
A nie było, bo to jakby wypłynęło tylko z waszej konferencji, tak jakby przedstawiciel Konfederacji złamał tajemnicę poufności.
Panie redaktorze, to, co jest objęte klauzulą poufności i tajemnicy, to jest objęte. Czyli dane wrażliwe i to, co jest objęte klauzulą poufności, a nie to, co nie jest nią objęte. No, takie wypowiedzi polityczne nie są objęte klauzulą tajności. To nie jest żadna tajemnica państwowa.
No i no, relacjonowali państwo wczoraj na konferencji, teraz na antenie radia, na ogólnodostępnych nadajników, jaka była atmosfera tajnego poufnego spotkania. To już jest pytanie, czy się nie łapie pod złamanie tajemnicy państwowej.
No to tłumaczę, może pan redaktor nie zna tych procedur, ja je znam, bo musiałem przychodzić szkolenie i podpisywać odpowiednie klauzule, że tajnym na takich spotkaniach jest to, co jest zastrzeżone przez rządzących jako informacja ściśle tajna państwowa. No to, co komentarz marszałka Terleckiego, nie jest ściśle tajną państwową informacją.
To co powinien w tej sytuacji polski rząd zrobić, jakie powinien podjąć kroki wobec Kijowa, jak rozumiem, ale też wobec Moskwy?
To są rzeczy bardzo proste i oczywiste w tej sytuacji. Oczywiście u naszych granic toczy się wojna. Oczywiście wojnę wywołała Rosja, jest agresorem, który w tej chwili bombarduje, niszczy Ukrainę, niszczy infrastrukturę krytyczną, zabija cywili. No, niestety, granicząc rzeczywiście, Polska jest narażona również na pewne incydenty. Natomiast to, co powinien zrobić rząd, no to oczekiwać od strony ukraińskiej, po pierwsze przeprosin, po drugie zadośćuczynienia dla rodzin tych dwóch ofiar, no a po trzecie wzmocnić nasze bezpieczeństwo na granicy wschodniej. Ja tutaj polemizuję z częścią komentatorów, którzy mówią, że no absolutnie nic nie da się zrobić, nie da rady zrobić. No, ja zwracam uwagę jednak, że nie można chronić każdego obszaru, każdego kawałka nad polskim niebem, bo żadne państwo nie jest w stanie zabezpieczyć całego swojego obszaru systemami przeciwlotniczymi. Zgoda, całego obszaru nie da rady, ale akurat wojnę mamy tylko u jednej granicy na szczęście, a nie na całym terytorium Polski, więc tam należy szczególną uwagę przywiązywać do tego właśnie odcinka granicy.
Eksperci wojskowi mówią, że jeżeli takie rakiety by skutecznie strącać, to wypadałoby działać nad niebem Ukrainy, to może warto podpiąć się pod, czy wystosować wspólne w Polsce przekonanie, czy kierunek działań, aby chronić także kawałek nieba ukraińskiego w naszym własnym interesie.
No, to obawiam się, że oznaczałoby krok w kierunku udziału w wojnie, więc obawiam się, że to jednak nie wchodzi w grę.
Dlaczego mielibyśmy uczestniczyć w wojnie? Cóż to za kłopot? Czy uznajemy, że Rosja ma prawo bombardować na Ukrainie, co jej się podoba, a my nie mamy prawa chronić własnej przestrzeni? To już jest wojna?
Prawo do ochrony własnej przestrzeni jak najbardziej mamy, natomiast w momencie, kiedy angażujemy się w działania zbrojne nad terytorium Ukrainy, to już może mieć charakter eskalacyjny, a jednym z wyzwań polskiego interesu są jakby w toczącym się konflikcie mamy dwa zasadnicze cele jako polski interes narodowy. Po pierwsze, Rosja nie może odnieść zwycięstwa na Ukrainie, ponieważ byłoby to bezpośrednie zagrożenie dla polskiego interesu narodowego, a po drugie, Polska nie może dać się wciągnąć do tej wojny na Ukrainie. To są dwie rzeczy, o które Polska powinna dbać.
A jeżeli one będą sprzeczne, jeżeli okaże się, że bez wejścia NATO z większą pomocą Ukraina ją przegra, to co powinniśmy wybrać?
Znaczy NATO udziela bardzo szerokiej i hojnej pomocy, a NATO największą pomoc udziela Polska, więc jakby to już się dzieje. To nie jest rzecz, która by nie miała miejsca, więc to nie doprowadziło do udziału NATO w wojnie. Zresztą Rosja nie jest zainteresowana udziałem NATO w wojnie bezpośrednim, dlatego że Rosja by taką wojnę przegrała. No, skoro nie jest w stanie poradzić sobie z Ukrainą, no to tym bardziej nie poradziłaby sobie z NATO. Natomiast to oczywiście, gdyby tutaj doszło do konfliktu również z państwami natowskimi, to jednak grozi jakimś prewencyjnym, chociażby uderzeniem jądrowym rosyjskim i należy takiego scenariusza się po prostu wystrzegać. Tak jak powiedziałem, polskim interesie jest, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała, żeby Rosjanie nie osiągnęli swoich celów na Ukrainie i w polskim interesie jest, żeby do tej wojny nie dać się wciągnąć do jej tego gorącego militarnego wymiaru.
Panie pośle, na ile gościem Poranka Wnet Robert Winnicki, na ile dla Polski byłby w tej chwili korzystny pokój? Jaki pokój, który by zawarła Ukraina z Rosją, byłby stabilny z punktu widzenia Rzeczpospolitej?
Z punktu widzenia Polski pokój musiałby przede wszystkim podkreślać niezależność polityczną Kijowa, tak? To znaczy jakby w naszym interesie jest, żeby Kijów był nie, mógł zachować niezależność polityczną wobec Moskwy. Co to oznacza? No to jakby moim zdaniem w Kijowie wiedzą lepiej niż w Warszawie, tak?
No to my nie mamy własnych planów, Konfederacja nie ma własnych projektów pokojowych. Kiedyś tą próbę konfliktu starała się rozwiązać Paryż z Berlinem, Europa Zachodnia starała się to rozwiązać, w Mińsku ponieśli porażkę, to może warto, żeby teraz Warszawa była włączona w proces pokojowy.
Nie od Polski to zależy, panie redaktorze. Na ewentualny pokój Ukrainie i Rosji może mogą podyktować co najwyżej Stany Zjednoczone lub państwa Europy Zachodniej działające łącznie. Po prostu mają ku temu argumenty zarówno siły militarne, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jak i argumenty finansowe, bo wiemy oczywiście, że Ukraina bez znaczącej kroplówki finansowej nie jest w stanie funkcjonować na jakby ilość
pieniędzy przeznaczonych. A jak rozumiem, Polska jest za mała i za słaba, żeby podstawiać nogę do tego procesu pokojowego.
Nie chodzi o podstawianie nogi, chodzi o jakiś realizm, no. Cokolwiek Polska by w tym zakresie nie zrobiła, to decydujące znaczenie będą mieli ci, którzy mają środki wojskowe i ci, którzy mają odpowiednie środki finansowe, żeby Ukrainę podtrzymywać jako stronę walczącą lub żeby ją zmuszać do zawarcia pokoju. To jest bardzo oczywiste. W naszym interesie jest, żeby ten pokój nie prowadził do dalszej destabilizacji na Ukrainie, bo to będzie skutkowało kolejnymi milionami uchodźców zmierzających w naszym kierunku i to będzie prawdopodobnie triumfem Moskwy. Także z naszej perspektywy chodzi o to, żeby zastabilizować sytuację w taki sposób, żeby ten konflikt za 2-3 lata ponownie nie wybuchł.
Polski rząd stoi na stanowisku, że aby nie było konfliktu za kilka lat, w którym być może Polska też byłaby ofiarą agresji rosyjskiej, to Ukraina musi wrócić do granic z roku 91 przed agresją, która dokonała się w roku 14. Konfederacja, pan poseł, ma podobną optykę?
No, panie redaktorze, my jesteśmy oczywiście zwolennikami poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności wszystkich państw. Dlatego nasze środowiska wiele lat temu były przeciwko secesji Kosowa i dlatego byliśmy zdecydowanie przeciwko wykrajania tego kawałka Serbii z jej naturalnych granic, które się ukształtowały w latach 90. po rozpadzie Jugosławii. I tak samo już w 2014, no jeszcze wtedy nie było Konfederacji, ale Ruch Narodowy zdecydowanie opowiedział się przeciwko aneksji Krymu, ponieważ jesteśmy przeciwko siłowemu zmienianiu granic w Europie i uważamy, że to jest krok w kierunku destabilizacji.
Czyli jak rozumiem, jeżeli pokój, to taki, w którym Krym wraca do Ukrainy.
Poszanowanie integralności terytorialnej wszystkich państw w Europie, w tym Ukrainy, jest naszą racją stanu jako Polski, Polaków.
To jeszcze 2-3 pytania o politykę krajową. Robert Winnicki, poseł Konfederacji, gościem poranka w NET. Konfederacja się rozrasta do 12 posłów. Rośnie w wymiarze liczby posłów. To skrzydło bardziej liberalne. Partia Sławomira Mentzena zyskuje kolejnego posła. Jak na to patrzy Ruch Narodowy?
No, my patrzymy na to jako na naturalny proces zbierania wszystkich tych postaci czy sił, które kiedyś funkcjonowały chociażby jako klub Kukiza też, czyli sił przeciwnych układowi III RP. Tak, tak. Myśmy jako Ruch Narodowy w 2015 roku zawarli porozumienie z Pawłem Kukizem i weszliśmy w ramach tego klubu do Sejmu, potem nasze drogi się rozeszły. No teraz Paweł Kukiz już jest właściwie funkcjonalnie częścią PiSu i no i nic dziwnego, że jakby poseł Stanisław Tyszka to jest jedno, a to, że ludzie, którzy kiedyś angażowali się w ruch Kukiza, też zasilają struktury Konfederacji w różnych częściach kraju. To jest drugie, po prostu jest
to. Ale to nie jest tak, że otwieracie swoje wrota dla każdego. Jeżeli ktoś chociaż trochę pamięta strukturę polityczną klubu Kukiz 15 w roku 15, to pan poseł był na jednym antypodzie, a pan poseł Tyszka był na drugim końcu osi politycznej w tym klubie.
Dlaczego?
No, pan tak uważa? Uważam, bo znam wypowiedzi pana posła Tyszki, był raczej osobą mało radykalną, bardzo koncyliacyjną, osobą, która raczej widziała ruch Kukiz 15 w środku, a może nawet sceny politycznej gdzieś tam, na pewno nie z PiS-em, może bliżej Platformy. No, był taką postacią, która no, nigdy nie wykazywała się, że ma jakieś poglądy narodowe na przykład.
Myślę, nie, bo Stanisław Tyszka nie jest narodowcem. On jest umiarkowanym konserwatystą o bardzo wolnorynkowym zacięciu gospodarczym.
Polityk, który bardzo kibicował współpracy z ruchem Pięciu Gwiazd włoskim, a to był ruch no, bardzo eklektyczny i trudno powiedzieć, żeby był to ruch prawicowy.
Stanisław Tyszka, jak powiadam, jest człowiekiem o umiarkowanych, konserwatywnych poglądach społecznych i o wolnorynkowym podejściu gospodarczym. Takiego go znam, takiego go pamiętam. I oczywiście nie jest narodowcem, no to jest chyba oczywiste, no ale Konfederacja jest jak Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych, ma, reprezentuje właściwie różne wszystkie odcienie polskiej ideowej prawicy i to akurat nic się nie zmienia w tym zakresie.
Zachodzicie Prawo i Sprawiedliwość w jednym niedużym w końcu kole poselskim i z prawa i z panem posłem Tyszką trochę nawet z lewa bym powiedział, to jest ciekawa figura polityczna, ale zastanawiam się na ile, co to oznacza dla wewnętrznych układu sił w Konfederacji, bo macie dwie partie, które mają bardzo podobny profil programowy, chyba się tylko różnią ambicjami, czyli wolnościowców i partię pana Sławomira Mentzena. Na ile to jest tak, że to do jakiegoś konfliktu doprowadzi, że nagle któraś z tych grup będzie musiała opuścić Konfederację?
Nie przewiduję czegoś takiego. Znaczy, mam nadzieję, że tutaj podobieństwo, mówią, że jak to w związkach między ludźmi różnice się przyciągają, tak?
A podobieństwa się w polityce mogą odpychać, zwłaszcza jeżeli tą siłą odpychającą są ambicje personalne.
Nie, no jakby się śmieję trochę, że różnice się przyciągają, w związku z czym zawarliśmy sojusz wolnościowców, narodowców, konserwatystów, tradycjonalistów, a tutaj wolnościowcy rzeczywiście jako mają w tej chwili dwie struktury, jedną większą, czyli partię Sławomira Mentzena, a drugą...
Korwin, partia Korwin, drugą, dobrze pamiętam.
Tak, zdaje się tak, chociaż tam... No,
Będzie zmiana nazwy na Mentzen pewnie, no ale dobrze, to kiedy indziej.
Nie sądzę. W każdym razie nie sądzę, że akurat na Mentzen. Natomiast myślę, że to się wszystko poukłada również tam po stronie wolnościowej.
Czyli nie będzie tak, że nagle Artur Dziambor czy jego zwolennicy jak Dobromir Sośnierz będą wypchnięci z Konfederacji?
No, nikt nie ma takiej intencji.
Jest, bo być może teraz środowiska narodowe będą rozjemcą, będziecie tych liberałów godzić między sobą.
My jako endecy mamy starą, dobrą tradycję ucierania stanowisk i, że tak powiem, wypracowywania wspólnych stanowisk, więc rzeczywiście staramy się moderować sytuację na polskiej lewej prawicy w taki sposób, żeby ona była po prostu silniejsza.
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu pewnie będzie wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobro. Pytanie na koniec, panie pośle, uda się opozycji odwołać ministra sprawiedliwości?
No to chyba nie zależy od opozycji, tylko zależy od rządu, bo opozycja, nawet liczona całościowo, nie ma większości w Sejmie. To rząd ma
większość. Ale z Pawłem Kukizem to już jest się tej większości blisko.
No jesteśmy blisko, ale ciągle to rząd ma większość. Znaczy rząd ze wszystkimi swoimi koalicjantami ma cały czas większość w Izbie, nawet odliczając Kukiza w tym momencie. Jest to większość niewielka, ale jest. Więc, że tak powiem, pytanie o to, czy Zbigniew Ziobro utrzyma się na stanowisku, to jest pytanie o to, czy Jarosław Kaczyński chce go cały czas w rządzie, czy nie. Ja tego nie wiem. To już pytanie nie do mnie, tylko do Nowogrodzkiej.
Pan poseł zagłosuje za odwołaniem.
No my uważamy, że po 7 latach reform sądowych ich efekty są marne. To znaczy mamy do czynienia z wojną na górze, remontowanie tego dachu, remontowanie tego budynku zaczęto od dachu, a nie od fundamentów, czyli od tego, jak działają sądy powszechne na poziomie kontaktu z obywatelem. Sprawy sądowe nie są załatwiane szybciej. Nie mam też poczucia i Polacy nie mają poczucia, że są jakoś specjalnie sprawiedliwie załatwiane. W związku z czym no, mamy dosyć krytyczny osąd tego, jak wygląda sytuacja w sądownictwie po tych 7 latach. I stąd po prostu rząd w tym Zbigniew Ziobro zajęli się wojną na górze z kastą sędziowską. Ja mam olbrzymie zastrzeżenia do funkcjonowania sądownictwa wcześniejszego i obecnego. Natomiast myśmy podkreślali od początku, że trzeba właśnie zaczynać od fundamentów, o tym, jak funkcjonują sądy powszechne, a nie od wielkich wojen na górze, które cały czas się toczą, 7. rok się toczą i nie widać, kiedy miałyby się skończyć.
Powiedział Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiam. I do usłyszenia.